Rozdział piąty. A zatem Riel nie potrafi czytać w moich myślach, rzekł Tajen. Jak to możliwe, skoro ja nie mogę czytać w jej? Albo kłamie, albo wasza moc jest taka sama, odparła Vella. Kiedy spotkaliście się po raz pierwszy, wspomniała, że nie jest w stanie zajrzeć w twój umysł, a wówczas nie miała powodu, by cię zwodzić. Naprawdę? Nie pamiętam. To było 5 cykli temu. Miałeś pilniejsze sprawy. Pokręcił głową. Przez cały ten czas nie musiał się martwić, że Riel pozna prawdę o jego szpiegowaniu. A teraz nie mogła się o tym dowiedzieć. W duchu przeklął Roporiena za ten niewielki mankament w konstrukcji Velli, przez który nie zawsze przekazywała informacje z własnej inicjatywy. Odpowiadała na pytania i angażowała się w rozmowy. Była w stanie przestrzec go przed niebezpieczeństwem, ale nie podawała informacji, które nie były w oczywisty sposób związane z tematem. Lecz w jaki sposób to oceniała, wiedział tylko jej stwórca. A zatem dorównujemy sobie mocą. Słyszałaś kiedyś o czymś podobnym? To rzadkość, ale się zdarza. Jednak nie wiem nic o podobnej sytuacji między 2 potężnymi magami. Przytrafia się to słabszym, być może tylko dlatego, że jest ich więcej. Skoro sam Rain miał problem z czytaniem Riel w myślach, to czy byli sobie równi? Nie. On był silniejszy, lecz niewiele. W takim razie ja niemal dorównuję mu mocą. To było zdumiewające, zwłaszcza, że Rain nie zabił Tajena, a wiadomo było, że pozbywał się potencjalnych rywali. Skąd jednak władca światów mógł wiedzieć, jak silny jest Tajen? Sam Tajen nie wiedział, więc Rain nie mógł wyczytać tego z jego myśli. Tajen w żaden sposób nie zademonstrował swojej siły. Rain mógł poznać jego moc jedynie poprzez sprawdzenie go w jakiś sposób. A jednak jedynym dowodem na to, że Tajen dorównuje Riel mocą, było jej stwierdzenie, że nie potrafi czytać w jego myślach. Muszę wziąć pod uwagę, że może udawać, żebym stracił czujność i pomyślał o sprawach, o których staram się nie myśleć. Tajen zmarszczył brwi. Jeśli tego nie uwzględnię, ryzykuję niepowodzenie podczas negocjacji. Doszedł jednak do wniosku, że Riel nie zachowuje się jak ktoś, kto się obawia, że można zajrzeć w jego myśli, a przecież powinna, skoro nie potrafiła zajrzeć w umysł Tajena. Chyba, że ona także domyśliła się, że ich moc jest taka sama. Jeżeli pozwolisz jej wziąć mnie w ręce, dowiem się prawdy, zaproponowała Vella. Jeśli odmówi, będziesz wiedział, że czytała w twoich myślach. Jeśli nie odmówi, Vella dowie się wszystkiego, co Riel wie na temat wskrzeszania. Po plecach Tajena przebiegł dreszcz pokusy, lecz zignorował to odczucie. Nie, nie posłużę się takim podstępem. Dowiedziałabyś się, gdzie jest chłopak, a to naraziłoby go na wielkie niebezpieczeństwo. Wolałbym, żeby z własnej woli pomogła przywrócić ci ciało. Zabębnił palcami o okładkę Velli. Zaczekamy na zakończenie negocjacji i dopiero wówczas poprosimy ją o pomoc, a ja będę miał cię przy sobie zawsze, gdy... Jego uwagę przykuł jakiś odgłos. Dochodził zza drzwi toalety, do której wszedł, by porozmawiać z Vellą. Był to stukot, lecz nie zupełnie taki, jaki wydawałyby kostki palców uderzające we frontowe drzwi warsztatu. Gdy rozległ się po raz kolejny, przeszył go dreszcz. Zdecydowanie dobiegał z dołu, ale jakby z wnętrza warsztatu. Tajenie Willmaker? Zawołał ktoś. Jesteś w domu? Westchnął przeciągle. Ceramik Fursa. Było dla niego tajemnicą, dlaczego ta kobieta puka do drzwi jak zwykli ludzie, skoro może od razu pojawić się wewnątrz. Nie, to nie tajemnica. To czysta arogancja. Lubi przypominać ludziom o swoim stanowisku i mocy. Szybko włożył Vellę z powrotem do torebki i schował ją pod koszulą. Wstał i nacisnął dźwignię, za pomocą której do zbiornika wpuszczano wodę, dzięki czemu nie musiał narażać na szwank godności i wołać z toalety, by dać jej znać, że jest w domu. Wyszedł z pomieszczenia i odezwał się dopiero, gdy znalazł się na szczycie schodów. Ceramiku Furso? Przelotnie położył dwa palce na piersi i spojrzał w dół. Witaj. Czemu zawdzięczam twoją wizytę w moich skromnych progach? Weszła w zasięg jego wzroku i z konsternacją zmarszczyła czoło, jakby nie miała pewności, czy z niej szydzi, czy nie. Rada podjęła decyzję. Będziesz w naszym imieniu negocjował z Murai. Skinął głową. Jestem wielce zaszczycony pokładanym we mnie zaufaniem i zrobię, co w mojej mocy, by doprowadzić do uczciwego porozumienia między Doum a Murai. Jej wzrok padł na jego strój. Uniosła brwi. Nie miał na sobie ubrań, które zwykle nosił w warsztacie, lecz te bardziej pasujące do buntowników, co było niefortunne, bo podkreślało jego obce pochodzenie. Sporządzamy właśnie listę celów i wymagań, oznajmiła. Za 3 dni w południe spotkasz się z trojgiem z nas w Izbie Najwyższej, byśmy mogli ci je przekazać. Następnego dnia o świcie odbędzie się spotkanie z mistrzynią mozaik Riel na Wyspie Kafelkowej. Skinął głową. Izba Najwyższa, południe, za 3 dni. Wyspa Kafelkowa o świcie dnia następnego, powtórzył. Fursa jeszcze przez chwilę wpatrywała się w niego w milczeniu. Posługiwała się tą sztuczką, gdy chciała kogoś onieśmielić, ale nie zrobiło to na nim wrażenia. Muszę już iść, zakończyła. Nie spóźnij się. Uśmiechnął się i patrzył, jak kobieta znika mu z oczu, rozbawiony jej pożegnalnymi słowami. Traktując go jak dziecko, zdradzała tylko, jak bardzo musiała umniejszać jego znaczenie, by poczuć swoją wyższość. Odwrócił się i rozejrzał po warsztacie. Był 5 dzień tygodnia, podczas którego rzemieślnicy odpoczywali i zajmowali się obowiązkami domowymi, choć nie wszyscy ściśle przestrzegali tego zwyczaju. Wielkie targowiska w każdym mieście były zamknięte, więc warsztaty takie jak jego, które nie miały tam swoich straganów, otwierały się, by sprzedawać towary. Jeżeli miały pilne zamówienia, płaciły pracownikom stawki za nadgodziny. Tajenowi zostały do ukończenia 2 zamówienia, każde na 1 koło. Za mało pracy dla niego samego, a co dopiero dla jego robotników. Powinien wywiesić tabliczkę informującą, że klienci mogą obejrzeć dziś jego wyroby. Miał jednak coś ważniejszego do roboty. Właśnie dlatego zmienił strój. Odkładał tę sprawę, teraz jednak zamierzał się nią zająć, nim jego uwagę zaprzątnął negocjacje. Przyszła pora, by sprawdzić, czy w pozostałych miejscach, w których zostawiał wiadomości dla Baluki, także przestało być bezpiecznie. Wrócił do swojego pokoju, założył kurtkę. Do wewnętrznej kieszeni wsunął żuczka, odetchnął głęboko i odepchnął się od świata. Powziąwszy odpowiednie środki ostrożności, wyruszył do świata położonego najdalej od bazy odnowicieli, po cichu licząc na to, że ci, którzy na niego polują, o ile nadal polują, nie będą chcieli zapuszczać się tak daleko. Mniej potężnym magom, takim jak Baluka, łatwiej było ukryć się w tłumie niż w rzadko zaludnionych miejscach. Ich umysły ginęły w kakofonii pozostałych myśli. Tylko jeśli dokładnie się wiedziało, kogo szukać, a poszukiwana osoba nie poruszała się i znajdowała we wcześniej ustalonym miejscu, łatwo było ją znaleźć. A zatem i ta kryjówka była równie zatłoczona co miasto, w którym zastawiono zasadzkę. Mieściła się w okazałej świątyni, do której nieustannie napływali zamaskowani pielgrzymi. Tajen zszedł do świata, otaczając się osłoną unieruchomionego powietrza. Dzięki miejscowym pieniądzom, w które zaopatrzył się podczas poprzednich wizyt, kupił w jednym z 1000 sklepów świątynnych szatę z kapturem oraz perfumowaną maskę. Wmieszał się w tłum wyznawców, klucząc wśród nich, by dołączyć do ludzi czekających w kolejce do ołtarza poświęconego Bogu Metali. Czekając, badał otaczające go umysły. Sami pielgrzymi. Wychwycił myśli zarówno nabożne, jak i bluźniercze, znudzenie, jak i fascynacje. Kilku pielgrzymów szukało innych ludzi, Nikt jednak nie był potężnym magiem, ani nie myślał o Tajenie czy Baluce. Kolejka skróciła się i wkrótce wszedł do pomieszczenia. W powietrzu unosił się smród potu i dymu, którego nie były w stanie przytłumić nawet perfumowane maski. Z rozwartej kwadratowej paszczy płonącej pomarańczem ział żar. Pielgrzymi pośpiesznie podchodzili, wrzucali metalowe krążki do paleniska i umykali. Nadeszła kolej Tajena. Kiedy zbliżył się do pieca, między monety wsunął niewielki zwitek papieru. Wrzucił je i zajrzał w umysły kapłanów pilnujących ognia. Kiedy zawinięty w papierek proch eksplodował z głośnym hukiem, podskoczyli i popatrzyli na siebie. Zamierzali zgłosić to naczelnemu kapłanowi, który z kolei wyśle wiadomość sekcie spisującej takie incydenty. Jeden ze sprawozdawców skontaktuje się z sojusznikiem Baluki. Wiadomość będzie przekazywana dalej, dopóki nie dotrze do bazy odnowicieli i ich przywódcy. Tajen zauważył jednak, że nie tylko z tego powodu wystrzał zaciekawił kapłanów. 4 dni temu w piecu rozległy się 3 strzały, a dzień wcześniej 1. Zastanawiali się, co starają się przekonać bogowie. Serce szybko zabiło Tajenowi w piersi. Na zewnątrz kapłan podał mu niewielki, kwadratowy skrawek grubej, mokrej tkaniny. Przyłożył ją do skroni. Pielgrzymi, którzy wyszli przed nim, właśnie się wachlowali, a fragmenty ich twarzy nieprzesłonięte maskami wciąż były czerwone od żaru. 3 strzały oznaczają, że Baluka zostawił mi wiadomość. Powinienem był ją już otrzymać. Może coś ją opóźniło. Może została przechwycona. Ale nie to było najbardziej niepokojące. Przez ten wczorajszy pojedynczy wystrzał Baluka zjawi się tutaj. Ale nie za sprawą Tajena. Jeżeli ktoś chciał sprowadzić tu Balukę, a ten szybko odpowiedział na wiadomość, na pewno był już w świątyni. Co zrobił, gdy nie zastał tu Tajena? Tajen poczuł mrowienie na całym ciele i skierował zmysły ku ogromnemu budynkowi o wielu skrzydłach, w którym mieszkali pielgrzymi na tyle zamożni, by stać ich było na wynajęcie małego pokoju. Zwinnie przeskakiwał z jednego umysłu w drugi i zatrzymał się, gdy trafił na znajomy. Jego właściciel był pochłonięty rozmową z przybyszem z innego świata. Baluka postanowił zostać tu na noc. Jego ochroniarze znajdowali się w pobliskich pokojach. Byli to potężni i szczerze oddani magowie, którzy mieli chronić przywódcę lub dać mu czas na ucieczkę, gdyby został zaatakowany. Ludzie ci nieustannie obserwowali umysły wokół budynku i Tajen z ulgą doszedł do wniosku, że nie odkryli niczego niepokojącego. Istniała możliwość, że obserwował ich ktoś potężniejszy. Tajen starannie przejrzał umysły wokoło, lecz nie trafił na nic podejrzanego. W świątyni było jednak zbyt wielu ludzi, by zdołał sprawdzić wszystkich, a potężny mag mógłby spoza miasta zaglądać w ludzkie myśli, gdyby wiedział, gdzie szukać. Muszę ostrzec Balukę, pomyślał Tajen. Nawet gdybym miał zdradzić swoją obecność temu, kto go tu zwabił. O dziwo ta możliwość nie zaniepokoiła go w takim stopniu, jak się spodziewał. Jeżeli dorównuje mocą Riel, a Riel jest niemal tak potężna jak Rein, to zdołam obronić nas obu, zwłaszcza z pomocą ochroniarzy Baluki. Niemal chciałbym, żeby ktoś zastawił tu zasadzkę. Dowiedziałbym się, kto za tym stoi i dlaczego. Baluka opowiadał właśnie historię z dzieciństwa kobiecie, która przybyła tu z pielgrzymką, więc Tajen nie dowiedział się jeszcze, czy przyjaciel podejrzewa, że to nie on go tu wezwał. W końcu Baluka powrócił myślami do swojej sytuacji. Jakież to by było kojące, gdybym nie musiał przejmować się nieobecnością Tajena, pomyślał. I tym, czy światy pogrążą się w jeszcze większym chaosie, gdy mnie nie ma, westchnął. Pośpiesz się, Tajenie. Nie mogę zostać tu zbyt długo. A zatem Baluka nie wie, że ktoś go zwiódł. Tajen powstrzymał się od poprawienia maski i swobodnym krokiem, pozornie bez celu, skierował ku budynkowi. Wszedł do pensjonatu i zapłacił nowicjuszowi za przekazanie Baluce, że przybył przyjaciel. Gdy Baluka otrzymał wiadomość, Tajen dostrzegł w jego myślach zarówno nadzieję, jak i rozczarowanie. Baluce podobała się kobieta, z którą rozmawiał. Ponadto nie posiadała magicznych zdolności i w jej umyśle zobaczył, że i on spodobał się jej. Nie chciał jednak ani na chwilę odkładać spotkania z Tajenem, pożegnał się więc i wrócił do swojego pokoju po przeciwnej stronie korytarza. Tajen po raz ostatni przejrzał umysły wokoło, po czym podszedł do drzwi Baluki i zapukał, zdejmując maskę. Przywódca buntowników otworzył mu z uśmiechem. No, nareszcie wejdź, zamknął drzwi za Tajenem. Wszystko w porządku? Zacząłem się martwić, gdy nie odpowiedziałeś na żadną wiadomość.
Żadnej nie dostałem. Wysłałeś więcej niż jedną?
Baluka zmarszczył czoło.
Tak, trzy. A potem dotarło do mnie twoje wezwanie.
Pokój przedzielała niezbyt dobrze dopasowana zasłona, zza której wyłaniało się niezaścielone łóżko. Resztę miejsca zajmowały dwa niskie krzesła oraz niewielki stół. Tajen unieruchomił powietrze wokół, by nikt nie mógł ich podsłuchać.
Nie ja wysłałem tę wiadomość, oznajmił Tajen. Choć przed chwilą wysłałem inną, bo dopiero teraz dowiedziałem się, że tu jesteś.
Baluka szeroko otworzył oczy.
Ktoś zna nasz kod
i miejsca naszych spotkań. Kilka dni temu w Jartin czekało na mnie trzech ludzi, rzekł Tajen.
Byli buntownicy. Chyba liczyli na zyski w zamian za to, że komuś mnie sprzedadzą.
Baluka zatarł ręce i zaczął krążyć po pokoju.
Kto ich skusił?
Nie zostałem tam na tyle długo, żeby się dowiedzieć.
Nie ja, zapewnił Baluka.
Wiem. Baluka zacisnął usta bardziej z ponurego współczucia niż urazy, że Tajen zajrzał w jego myśli.
Twoja kryjówka też przepadła?
Tajen pokręcił głową. Próbowali mnie ścigać, ale z łatwością ich zgubiłem. Skrzywił się ze skruchą.
Przepraszam. Powinienem był powiedzieć ci o tym wcześniej. Założyłem, że jestem ich jedynym celem, a w moim świecie zajęły mnie pewne pilne sprawy.
Jesteśmy tu bezpieczni?
Sprawdziłem wszystkie umysły wokoło. Nikt nie ma wobec nas złych intencji. Myślę jednak, że nie powinniśmy zostawać tu zbyt długo.
Brzmi rozsądnie. Dlaczego chciałeś się spotkać?
Żeby ci powiedzieć o zasadzce w Jartin.
Tajen uśmiechnął się.
A skoro już to zrobiłem, teraz chyba twoja kolej.
Baluka przystanął. Pojawiło się nowe źródło problemów. Sprawiał wrażenie zarówno zaniepokojonego, jak i skruszonego. Podczas jednego z konfliktów, któremu musieliśmy zaradzić, posłużono się bronią opartą na magii mechanicznej. Żołądek Tajena się zacisnął. Od Baluki biło współczucie. Znał opinię Tajena na temat niewłaściwego posługiwania się jego wynalazkiem. A jednak żal, jaki odczuwał na myśl o konieczności przekazania mu tych wieści, był niczym w porównaniu z poczuciem winy, jakie wzbudziły w Tajenie.
Kiedy jej twórcy oznajmili, że to oni ją wynaleźli, kontynuował Baluka,
twoi znajomi z Lifter postanowili wyprowadzić ich z błędu. Są bardzo skrupulatni w przypisywaniu zasług prawowitemu wynalazcy. Niestety zrozumiano ich niewłaściwie. Ludzie nie wiedzą, że przeznaczeniem magii mechanicznej nie było wykorzystywanie jej w walce. Sądzą, że taki był twój zamiar, bez względu na to, czy zrobiłeś to dla zysku, czy w związku z jakimś większym zamysłem.
Ucisk w trzewiach przerodził się w ból, nieustępujący skurcz.
Tajen oddychał powoli, opierając się pokusie rozmasowania brzucha.
Co, Rein, powiedział Riel? Że żuczek jest przyszłością?
Przełknął ślinę, bo poczuł narastające mdłości.
Nie powinienem był nikogo uczyć magii mechanicznej. Trzeba było znaleźć inny sposób na opłacenie nauki w Lifter.
Dlatego muszę spytać, mówił dalej Baluka, czy istnieje jakiś sposób, by wyłączyć wszystkie te urządzenia bez konieczności przejmowania kontroli nad każdym po kolei?
Tajen podniósł wzrok i zaskoczony popatrzył na przyjaciela.
Nie przyszło mu to do głowy.
Zastanowił się, a potem pokręcił głową.
Nic mi na ten temat nie wiadomo.
Baluka przygarbił się nieco. Co nie znaczy, że to niemożliwe, dodał Tajen. W każdym projekcie jest jakiś słaby punkt. Zazwyczaj w każdym inny. Ale może istnieć jakaś łącząca je wada. Wszystkie działają dzięki magii. Gdyby nie było jej skąd czerpać, przestałyby działać. Lecz wraz z powrotem magii znów by się włączyły. Chyba, że ktoś wynalazł sposób, by mogły ją przechowywać. Wszystkie zaprojektowane przez niego insektoidy były w stanie przechować maleńką ilość magii, żeby nie przestały działać, przemieszczając się przez chmurę sadzy. W jego świecie tak właśnie nazywano pustkę po pobraniu magii. Wydaje mi się, powiedział Baluka ostrożnie, że gdybyś do nas dołączył, oświadczył, że magia mechaniczna nie miała być wykorzystywana we walce i znalazł sposób, by temu zaradzić, może odnowiciele zaakceptowaliby. Nie. Tajen nie chciał, by jego głos zabrzmiał tak chłodno. Złagodził ton. Wiesz, że zaakceptują mnie, tylko jeśli otworzę przed nimi umysł. Obaj mamy tajemnice, którymi nie chcielibyśmy się z nimi dzielić. Baluka skrzywił się słusznie, zgadując, że Tajen ma na myśli sytuację, gdy podczas ataku sojuszników Reina w jego siedzibie obaj szukali Riel, zamiast przewodzić buntownikom. Pochylił głowę. Byłbym gotów wyjawić im wszystko na swój temat, gdybyś tylko mógł znów do nas dołączyć. Wybaczyliby ci i prawdę, i kłamstwo, gdybyśmy... Podniósł wzrok. Gdybyśmy ich przekonali, że jesteś następcą. Tajen zmarszczył brwi i pokręcił głową. Następcą? Najpierw Taren, teraz Baluka? Co się tu dzieje? Na wszystkie światy, dlaczego mieliby w to uwierzyć? Byłeś przy śmierci Reina, jak mnóstwo innych, którzy wiedzą, że popełnił samobójstwo, a ja nie miałem z tym nic wspólnego. Jesteś potężniejszy niż którykolwiek znany mi mag, a wiem już o większości magów w światach, do których można dotrzeć i w nich zamieszkać. Większości, powtórzył Tajen i prychnął. Wybacz, ale całe mnóstwo ludzi omija odnowicieli szerokim łukiem. Baluka nie spierał się, choć po jego bystrym spojrzeniu Tajen poznał, że buntownik zapamięta te informacje. Znasz kogoś, kto dorównywałby ci mocą? Tajen zawahał się. Powiedzieć mu o Riel? Właśnie o niej zamierzałem z nim rozmawiać, gdy poprzednim razem chciałem się z nim spotkać. Znasz, prawda? Baluka wyprostował się. Kto to? Mam nadzieję, że to nie żaden sojusznik albo przyjaciel Reina. Tajen pokręcił głową. Zadziwiające, że ludzie nie biorą pod uwagę kobiety jako następcy. Zadumał się. A to dawało Riel szansę na ciche, bezpieczne życie. Zwalczył więc pokusę wypowiedzenia jej imienia. W trakcie swojego krótkiego życia poznałem dwie osoby, których myśli nie byłem w stanie przeczytać. Rzekł. Jedna nie żyje. Gdyby w interesie drugiej było przejęcie władzy nad światami, już by to zrobiła. Pokręcił głową. Baluka nie wierzył w przepowiednie. Wiedział jednak, że mają ogromną siłę przekonywania i obawiał się, że ktoś mógłby obwołać się następcą, zagrażając porządkowi, jaki wprowadzali odnowiciele, jeżeli Baluka pierwszy nie znajdzie wiarygodnego kandydata. Dawno temu powiedziałeś, że następca nie musi być najpotężniejszym magiem, lecz tym, który przypisze sobie zasługę uśmiercenia poprzednika. Biorąc to pod uwagę, następcą jesteś ty. Baluka pokiwał głową. Ale wszyscy wiedzą, że to nie ja zabiłem Reina. Sam powiedziałeś, że popełnił samobójstwo. Zamilkł, unosząc brwi. Może w ten sposób chciał zapobiec pojawieniu się następcy. Jest niezwykle bliski prawdy, pomyślał Tajen, ale ten tok rozumowania jest niewłaściwy. Tajen już nieraz chciał wyjawić Baluce, że Rein zaplanował własne wskrzeszenie i zamierzał z powrotem objąć rządy oraz doprowadzić do tego, by buntownicy wyniszczyli się nawzajem. Baluka powinien wiedzieć, że istnieje szansa na powrót Reina. Jednak wtedy mogliby to odkryć potężniejsi magowie, którzy zajrzeliby w jego umysł. Magowie pragnący wskrzeszenia Reina, którzy odszukaliby Dalego, żeby mu pomóc. Może ludzie powinni przestać liczyć na to, że ktoś ich ocali, mruknął Tajen. Może powinni sami zająć się rozwiązywaniem własnych problemów. Baluka dziwnie na niego popatrzył, lekko przechylając głowę. Nie wiesz, co się dzieje w innych światach, prawda? Za długo się ukrywałeś. Ludzie starają się rozwiązać swoje problemy. Nie tak łatwo jest zapobiec wojnom lub je zakończyć. Tajen niemal się skrzywił. Wiem. I usilnie starasz się pomóc. Westchnął. Ta dyskusja nie miała sensu, a on i tak zabawił tu zbyt długo. Lepiej już pójdę. Zobaczę, czy zdołam coś poradzić na te mechaniczne bronie. Gdybym mógł się którejś przyjrzeć, może znalazłbym sposób, by je wyłączyć. Masz jakąś przy sobie? Nie, ale polecę kilka zdobyć. Każę też ustalić, kto chciał cię schwytać. Dlaczego? Jak poznał nasz kot i skąd wiedział, gdzie na ciebie, na nas, czekać? Zmarszczył brwi. Musimy też obmyślić inny sposób na przekazywanie sobie wiadomości. Tajen przytaknął. Pomyślał chwilę i wskazał miejsce, w którym Baluka mógłby zostawiać mu informacje. Musiał jeszcze zorganizować siatkę posłańców, którzy następnie przekazaliby je do dołu. Baluka zaproponował drugą kryjówkę. Coś jeszcze? Zapytał przyjaciel. Tajen milczał przez chwilę. Słowo na temat Riel w takiej chwili wzbudziłoby podejrzenia. Chyba, że mógłby... Chwileczkę. Widziałeś? Baluka utkwił wzrok w zasłonie. Tajen spojrzał we wskazane miejsce, ale nie zauważył niczego dziwnego. Pokręcił głową. Co? Oko. Przez chwilę w szparze. Tajen odepchnął się nieco od świata i przemieścił za zasłony. Od razu wyczuł ślad świeżo przetartej ścieżki. Wrócił i odsunął kotarę. Ktoś tu był, poinformował Balukę. Dowiem się kto i po co. Zaczerpnął solidną porcję magii z obrzeży świata i podążył ścieżką. Wkrótce wyczuł przed sobą cień, który szybko się oddalał. Ruszył za nim, stopniowo zbliżając się do szpiega. Gdy minął punkt równowagi między światami, z bieli zaczęło wyłaniać się pomieszczenie. Po środku, na krzesłach o wysokich oparciach, siedziały cztery postacie. Każda była zwrócona plecami do innej ściany. Przyglądały się zbliżającemu się szpiegowi. Nagle jedna poderwała się na nogi i Tajen zrozumiał, że go zauważono. Pozostałe osoby wstały pośpiesznie i wszystkie za pomocą magii posłały krzesła w kąty pokoju. Magowie nie uciekli. Tajen wahał się chwilę. Gdyby zszedł do świata, zostałby zaatakowany. Nie miał co do tego wątpliwości. Zaopatrzyli się wcześniej w magię i byli gotowi do walki. Czy chciały ryzykować konfrontację? Mógł się pomylić względem Riel i jednak zajrzała mu w myśli. Może nie był tak potężny, jak mu się zdawało. W takim razie powinienem schwytać ich wywiadowcę. Może im na nim nie zależy, ale karta przetargowa niepewnej wartości jest lepsza niż nic. Popędził naprzód i dogonił szpiega. Mężczyzna niemal krzyknął z zaskoczenia, gdy szarpnięciem został zatrzymany, po czym odwrócił się i z przerażeniem spojrzał na Tajena. Tajen wyczuwał jego wątłe próby wyswobodzenia się, z których wywnioskował, że nie jest on potężnym magiem. Zapewne także nie należał do wiecznie młodych, a to oznaczało, żeby się udusił, gdyby Tajen zatrzymał go w tym miejscu. Lecz Tajen także by zginął. Mógł zrobić dwie rzeczy. Wrócić do Baluki albo zejść do pokoju, który miał przed sobą. Decyzja była prosta. Powrót mógłby doprowadzić magów do Baluki, a Tajen nie chciał narażać przyjaciela. Lepiej było zająć się tymi ludźmi w świecie, w którym czekali. Zbliżając się, Tajen przyjrzał się po kolei każdemu z mężczyzn. Żadnego nie rozpoznał. Kiedy zszedł, Unieruchomił powietrze wokół siebie i szpiega, tworząc jedną tarczę, drugą zaś postawił między sobą a jeńcem, na wypadek, gdyby ten zaatakował. Oddychał głęboko i spokojnie, starając się ukryć fakt, że zabrakło mu tchu. Nie mógł zdradzić wrogom, że nie jest nieśmiertelny. Może pora dowiedzieć się, jak zachować wieczną młodość, pomyślał. Jego więzień z trudem łapał oddech, zarówno ze strachu, jak i z powodu skutków braku powietrza. Zaczął atakować osłonę oddzielającą go od Tajena. Nie wierzył, że magowie powstrzymają się, by go ocalić. I nie mylił się. Tarcza Tajena zadrżała pod naporem ich ataku. Odpłacił im, tłukąc w ich barierę unieruchomionym i ogrzanym powietrzem. Blask po lewej stronie ostrzegł go, że znajdujący się tam mag próbuje rozgrzać powietrze na tyle, by osłabić osłonę Tajena. Zaradził temu, unieruchamiając w tym miejscu swą tarczę i w ten sposób ją schładzając. Walka wyglądałaby tak finezyjnie, aż jedna lub druga strona okazałaby się słabsza lub sytuację zmieniłby czynnik ludzki. Czterej mężczyźni nie posłużyli się pociskami, Tajen zaś nie próbował oszczędzać magii, zostawiając otwory w swojej tarczy. Tę strategię niezbyt często stosowano z dala od słabszych światów, takich jak jego ojczyzna. Wraz z upływem czasu Tajen zaczął powoli przyciągać do siebie unieruchomione powietrze swojej osłony, zwalniając jego wewnętrzną warstwę, by zaopatrzyć się w tlen i móc oddychać, zarazem jednak unieruchamiał kolejną warstwę od zewnątrz. Jednocześnie obserwował myśli poszczególnych magów. Skupili się na ataku i obronie w obawie, że zginą, jeśli się zdekoncentrują. Przy takiej mobilizacji nie dało się wyłowić z ich umysłów zbyt wielu zamiarów. Postanowił zatem przez chwilę udawać, że słabnie i że jego tarcza zaczyna ustępować pod naporem ich mocy. Natychmiast we wszystkich wezbrała nadzieja i dostrzegł, co ich skusiło, by go tu zwabić. Albo zginę, albo zyskam wieczną młodość, myślał jeden, powtarzając w głowie to, co tyle razy mówił pozostałym. We czterech damy radę, myślał drugi. Wiedziałem, że razem będziemy silniejsi od niego. To nie Rain, lecz tylko jeszcze jeden relikt dawnych czasów. Za chwilę będzie nasz, piał z zachwytu ten stojący przed Tajenem, a jego usta rozciągnęły się w zachłannym uśmiechu. Nieśmiertelność, uzdrawianie i kto wie, jakie jeszcze sekrety znajdziemy w tej książce. Serce zamarło Tajenowi w piersi. Chcieli odebrać mu Wellę. Słusznie sądzili, że zawarto w niej sekret wiecznej młodości. To dla niej chcieli go zabić, choć zamierzali także odebrać mu tajemnice ukryte w jego umyśle. Zastanawiał się, jak postąpić. Zaczekać, aż skończy im się moc, czy wypuścić szpiega i uciec. Nie wiedział jednak, jak poznali kod, za którego pomocą porozumiewał się z Baluką, oraz miejsca ich spotkań. Czekał więc i obserwował, udając, że zbiera wszystkie swoje siły, a potem znów pozwolił, żeby jego osłona zadrżała, by na chwilę ich zdekoncentrować. Jeszcze bardziej się rozentuzjazmowali, lecz nagle wszystkich ogarnął strach. Popatrzyli na siebie, a Tajen dostrzegł zarysy postaci w cieniu za ich plecami. Atak nieoczekiwanie ustał i zniknęli. Zaskoczony Tajen skupił się na cieniach w pomieszczeniu. Rzeczywiście wokoło zaczęły pojawiać się jakieś postacie, 6, 7, 8. Serce zaczęło walić mu w piersi. Wytrzymał atak 4, ale czy dałby radę 8, skoro zużył już w walce tyle mocy? Sięgnął po magię na obrzeża świata, lecz gdy do pomieszczenia zszedł pierwszy z magów, Tajen zajrzał w jego myśli i uspokoił się. Był to dowódca ochroniarzy Baluki. Potrzebujesz pomocy? Spytał Tajena. Już nie, wystraszyliście ich, odparł Tajen. Czy Baluka jest bezpieczny? Dowódca skinął głową. Umysły pozostałych przybyszów zaczęły kolejno pojawiać się w zasięgu zmysłów Tajena. Żaden go nie rozpoznał. Baluka wysłał magów, którzy nigdy nie odprowadzali Tajena na spotkania z nim. Dowiedziałeś się, czego chcieli? Spytał mag, patrząc na wywiadowcę. Tak, ukraść coś, co według nich jest w moim posiadaniu. A zatem Tajen zwrócił się do jeńca. Skąd wiedzieli, że się tu znajdziemy? Skąd znali nasz kod? Nie wiem, wykrzyknął mężczyzna. Wynajęli mnie, żebym sprawdził pokój i zobaczył, czy już przybyłeś. Mówił prawdę. Tajen westchnął i wypuścił go. Szpieg natychmiast zniknął. Dowódca odwrócił się do swoich współpracowników i omiótł ich wzrokiem. Zanim, sprawdźcie, czy doprowadzi was do reszty. Mężczyźni i kobiety popatrzyli na siebie i zniknęli. Dowódca spojrzał na Tajena. Bardziej małostkowy człowiek by go zabił. Tajen skinął głową. Albo mądrzejszy. Założę się, że nigdy nikogo nie zabił, pomyślał mag, lecz zamiast pogardy wezbrała w nim zazdrość i odpędził nieprzyjemne wspomnienia oraz poczucie winy. Baluka odszedł? Spytał Tajen. Mężczyzna przytaknął. Robi się niespokojny, gdy za długo jest poza bazą. Martwi się, co robią odnowiciele pod jego nieobecność. W takim razie ja też odejdę. Dziękuję za pomoc. Mężczyzna skinął głową. Tajen zaczerpnął magii, odepchnął się od świata i udał się do domu.